Słuchasz podcastu na zdrowie. Podcastu, dzięki któremu może poprawić się Twoje zdrowie i jakość życia. Dzisiejszy odcinek jest o tematyce bezsenności. Zjawisku, które jest bardzo powszechne i które w znaczącym stopniu może pogorszyć jakość naszego życia, a długoterminowo prowadzić do bardzo negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Nie zabraknie również informacji o tym, czym jest sen, jak działa i dlaczego jest tak niesłychanie potrzebny, aby organizm mógł prawidłowo funkcjonować. Podcast ten nagrany jest z lekarzem psychiatrą Agnieszką Lis, którą prawdopodobnie znasz już z poprzednich odcinków podcastu na zdrowie. Jeśli zatem jesteś osobą zainteresowaną tematyką snu lub jeśli zdarza Ci się mieć jakiekolwiek problemy ze snem, to ten odcinek jest zdecydowanie dla Ciebie. Nie chcę przedłużać, więc życzę przyjemnego słuchania. Zaburzenia snu, bezsenność, to tak w skrócie, co to w ogóle jest?
W naszym podcaście my głównie skupimy się na problemie bezsenności, czyli kiedy w ogóle mówimy o bezsenności? O bezsenności mówimy, kiedy człowiek doświadcza trudności ze snem, czyli z zasypianiem, utrzymaniem ciągłości snu, czyli to może być na przykład częste wybudzanie, to jest więcej niż dwa wybudzenia w nocy, wczesne budzenie się, no albo kiedy jakość snu nie jest zbyt słaba, czyli sen nie daje wypoczynku, nie jest regenerujący. W zasadzie niewiele osób w swoim życiu nigdy nie doświadczyło epizodu bezsenności.
Mówisz, że niewiele osób nie doświadczyło tego, więc ile mniej więcej osób tego doświadcza? Jak często jest to zjawisko?
Bezsenność jest obecnie problemem cywilizacyjnym, czyli jest to problem taki typowo charakterystyczny dla krajów wysoko rozwiniętych, no bo to się wiąże głównie ze wzrostem tempa życia, z nieregularnością pracy, z taką nieprawidłową higieną życia, z różnymi nawykami nieprawidłowymi dotyczącymi na przykład stosowania używek, korzystania z urządzeń elektronicznych i w zasadzie w kontekście bezsenności jako epizodów bezsenności można mówić o tym, że jakieś 30-50% osób doświadcza gdzieś w skali, na przestrzeni życia epizodów bezsenności, czyli jakichś zaburzeń snu. Natomiast z problemem przewlekłej bezsenności może borykać się jakieś 10-15% osób. I częściej skargi na bezsenność zgłaszają kobiety. Najczęściej to jest może to być 6 na 10 kobiet, wśród mężczyzn 4 na 10 mężczyzn zgłasza takie problemy. W badaniach populacyjnych to może być połowa Polaków. I tutaj częściej dotyczy to kobiet, częściej są to osoby starsze, częściej osoby takie o niskim statusie społecznym, osoby, które cierpią na różne zaburzenia somatyczne, psychiczne, które żyją w stresie, które z jakichś powodów nie są w stanie prowadzić regularnego trybu życia ze względu na pracę czy z różnych innych przyczyn. Ale też i problem może dotyczyć częściej dzieci i młodzieży. No i to wynika głównie z tego, że dzieci i młodzież łatwiej się rozregulowują, czyli trudniej jest im dostosować się do takich ścisłych pór kładzenia się spać, tak? Czyli wstawania rano do szkoły, no bo dzieci najczęściej odsypiają w weekendy, wieczory są taką atrakcyjną porą dla nich na aktywność, no a trudniej im się dostosować do tego reżimu czasowego, tak? Czyli takiego, żeby zadbać o tą higienę snu.
No właśnie. I a propos snu, jak widzimy, mamy tutaj do czynienia z dość dużą liczbą problemów, z dość dużą liczbą zmiennych. Wiele osób ma z tym snem problemy. No ale niektórzy mogą się zastanowić, po co jest nam w ogóle ten sen potrzebny? Bo ja tak czasami się spotykałem jeszcze kiedyś, teraz już dużo rzadziej, bo już jest większa świadomość teraz, ale kiedyś z takim twierdzeniem, że a sen to jest dla słabych, to jest takie coś, że tylko odwalić, bo to po prostu trzeba, że na energetykach najlepiej jest jechać i czasami nawet spotykałem się z takim licytowaniem się wśród niektórych ludzi, jak to ktoś mało snu potrzebuje, żeby tam funkcjonować i ktoś jest takim dobrym przedsiębiorcą, bo on się kładzie spać o 2, wstaje o 6, śpi te 4 godziny i on tam przez całą resztę czasu pracuje. No teraz już wiemy, że to nie jest dobre, ale no właśnie, wyjdźmy może od tej podstawy. Co to jest w ogóle sen i do czego on służy?
Ja myślę, że to co gdzieś usłyszałeś czy przeczytałeś o przedsiębiorcach, którzy się kładą spać o 2 i wstają o 6 rano, ja myślę, że mało jest takich osób rzeczywiście w populacji, które potrzebują małą ilość snu, żeby dobrze funkcjonować, że najczęściej te opowieści, one się muszą wiązać z tym, że taka osoba żyje i funkcjonuje w jakimś deficycie snu i prędzej czy później organizm o ten sen się upomni. No bo dlaczego potrzebujemy snu? W ogóle poza tym, że sen jest bardzo przyjemną czynnością, i myślę, że każdy z nas to wie, no to sen jest niezbędny wręcz, bo to jest taki podstawowy filar zdrowia dla zdrowia psychicznego, czyli żeby w ogóle mózg był w stanie dobrze funkcjonować, my musimy spać. Jesteśmy do tego stworzeni. W ogóle do prawidłowego funkcjonowania intelektualnego i do prawidłowego funkcjonowania organizmu sen jest niezbędny, czyli przeciętny człowiek przyjmuje się, że ma około w ciągu doby 16 godzin aktywności i na przykład 8 godzin snu. Oczywiście te różnice między zapotrzebowaniem na sen, one się mogą różnić osobniczo, bo są takie osoby, które będą spały 5 godzin dziennie i one będą się czuły wypoczęte i one więcej nie potrzebują, a są takie osoby, które będą potrzebowały trochę więcej tego snu, na przykład 9 godzin. No ale tak dla większości osób 7 godzin to jest takie niezbędne minimum, żeby czuć się dobrze, tak, żeby organizm mógł się zregenerować. I do czego ten sen jest potrzebny właściwie? No bo po co on jest? No bo podczas snu, wtedy, kiedy odpoczywamy, nasz mózg odpoczywa, on wtedy konsoliduje przyswojone informacje, czyli w ogóle po dobrze przespanej nocy my się uczymy lepiej nowego materiału, łatwiej jest odtwarzać z pamięci informacje, czyli łatwiej jest napisać egzamin, czyli jest to niezbędne, żebyśmy w ogóle czuli się dobrze, mieli dobry nastrój, dobry refleks, żeby nasz układ hormonalny dobrze funkcjonował, nasz metabolizm, no bo jeżeli śpimy krótko, jesteśmy na deficycie snu, no to jesteśmy bardziej narażeni na zaburzenia hormonalne, czyli w ogóle sen jest takim, pełni taką funkcję również ochronną dla całego organizmu, dla funkcjonowania układu krążenia, no bo deficyt snu, taki przewlekły deficyt snu będzie sprzyjał no na przykład wydzielaniu hormonów stresu, czyli może w konsekwencji dawać zaburzenia rytmu serca, choroby, nadciśnienie tętnicze, inne choroby układu krążenia. No i też ma to znaczenie dla funkcjonowania prawidłowego układu immunologicznego, czyli daje nam odporność. No jesteśmy wyspani i zregenerowani, no to jesteśmy mniej podatni na infekcje, na w ogóle na jakiekolwiek inne czynniki chorobowe. Czy można powiedzieć, że sen jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania intelektualnego, dla prawidłowej sprawności psychomotorycznej, dla koncentracji? I jakie są konsekwencje bezsenności albo złej jakości snu? Bo taką osobę, która źle śpi, która jest na przewlekłym deficycie snu, która nie wysypia się wystarczająco, można porównać do osoby będącej pod wpływem alkoholu. Czyli taka osoba może nawet nie zdawać sobie sprawy, jak bardzo źle funkcjonuje, jak może mieć obniżony refleks, może nie zdawać sobie nawet sprawy z różnych zagrożeń, może mieć problem z wykonywaniem precyzyjnych ruchów, może źle prowadzić samochód. Czyli jakby wpływa to ogólnie na ogólną sprawność układu nerwowego i obniża jakość życia.
Mówisz o tych negatywnych konsekwencjach niewysypiania się, no ale pewnie będzie ktoś, kto powie, że spał 4 godziny, potem napił się kawy, czy sobie tam wypił jakiś energetyk i on się czuje dobrze. No właśnie, tylko czy gdy my się napijemy kofeiny, to czy to wystarczy i czy to naprawdę niweluje te problemy związane z niedostateczną ilością snu?
Na chwilę tak, natomiast organizm prędzej czy później o to się upomni, natomiast myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to, że taka jednorazowa zarwana noc czy jednorazowe skrócenie snu, no to najczęściej nie ma jakichś większych konsekwencji zdrowotnych. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy te zaburzenia snu przeciągają się w czasie, kiedy one są przetrwałe. One mogą mieć poważniejsze skutki dla zdrowia, czyli, bo będziemy też mówić później o definicjach, o podziale bezsenności, no bo do czego w ogóle zaburzony sen prowadzi na następny dzień. Ja myślę, że większość z nas przeżyło kiedyś zarwaną noc z różnych powodów, czy uczyliśmy się do egzaminów, czy stresowaliśmy się czymś, czy z różnych powodów nie mogliśmy spać, no bo nie wiem, mieliśmy na przykład na drugi dzień, musieliśmy jechać w podróż, no i dlatego się emocjonowaliśmy tym i to jest naturalne, że jak najbardziej coś takiego w większości z nas spotyka. Natomiast to, co się dzieje z nami jednorazowo, no to poza takim poczuciem zmęczenia, oczywiście pogorszeniem koncentracji, no to możemy być bardziej rozdrażnieni, możemy mieć gorszy nastrój, jesteśmy senni bardziej, mamy mniej energii, te wszystkie negatywne skutki nas spotykają, natomiast problem pojawia się największy wtedy, kiedy to trwa długo, czyli nie mamy do czynienia z bezsennością tak zwaną przygodną, tylko z czymś, co ma już charakter przetrwały. I to jest problem, bo to ma największe konsekwencje dla zdrowia, czyli zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i dla zdrowia fizycznego, somatycznego. I to wpływa istotnie na jakość życia, czyli sprzyja otyłości, sprzyja zaburzeniom hormonalnym i wszystkim innym negatywnym konsekwencjom, czyli depresji, zaburzeniom lękowym. To jest istotne. Czyli jakby ta jednorazowa kawa no, nie zrobi jakiejś większej krzywdy, natomiast jeżeli mamy taki nawyk picia codziennie kawy o godzinie 19, no to nie będziemy dobrze się wysypiać. I to będzie odczuwalne. A długoterminowo będzie się to nawarstwiało.
Czyli zgodnie z tym, co mówisz, to o bezsenności raczej nie będziemy mówić wtedy, gdy ktoś po prostu zarwie jedną czy dwie noce. Tylko bezsenność jest czymś troszkę innym. I chyba bezsenność też nie jest taką, powiedzmy, takim skróceniem ilości snu z wyboru, że ktoś faktycznie wybiera, że tam będzie spał te 4-5 godzin zamiast tych rekomendowanych co najmniej 7-8 i po prostu zamiast tego będzie pracować, tylko ktoś faktycznie ma problem z utrzymaniem tego snu, z byciem w trakcie snu, z zasypianiem i tak dalej. Jak dobrze zdefiniować, jak szczegółowo zdefiniować bezsenność? Jakie są ewentualnie jej podziały?
O bezsenności mówimy wtedy, kiedy mamy do czynienia z takim rodzajem dolegliwości, jak na przykład utrudnione zasypianie, czyli są konkretne kryteria, które należy spełnić, żeby móc mówić w definicji medycznej o bezsenności. Czyli na przykład to jest oczekiwanie na zaśnięcie dłuższe niż 30 minut, oczekiwanie na zaśnięcie dłuższe niż 30 minut po obudzeniu się w nocy, to jest wybudzanie wcześniejsze niż to było zaplanowane na dłużej niż 30 minut. To jest też na przykład częste wybudzanie się, czyli ta liczba przebudzeń w ciągu nocy musi być większa niż 2. To są te konkretne kryteria. No i na przykład takie nocy bezsennych, zaburzonych musi być więcej niż 2 w tygodniu. Tu mówimy o przewlekłym problemie. I jeszcze to jest również, czyli problem bezsenności dotyczy również złej jakości snu. Czyli ten sen nie jest regenerujący, nie daje poczucia bycia wypoczętym, czyli niezależnie od czasu spędzanego w łóżku, czyli to jest ta niewłaściwa jakość snu, ale też na przykład wydajność snu jest niedobra, czyli taka wydajność snu mniejsza niż 85%, co to oznacza? No to jest ten stosunek całkowitego czasu snu do czasu spędzonego w łóżku, czyli jeżeli wydajność snu jest mniejsza niż 85%, no to mówimy, że sen jest nieregenerujący, nie mało wydajny. I wspominając o tym, że o bezsenności mówimy wtedy, kiedy w tygodniu nie śpimy dobrze przynajmniej przez 2 noce, ja mam na myśli głównie bezsenność, która jest przewlekła. Bo sama bezsenność może być klasyfikowana według długości, według czasu trwania objawów, czyli taka najczęstsza przygodna, która dotyczy gdzieś w skali życia pewnie większości z nas, no to jest taka bezsenność, która trwa do kilku dni, czyli ona najczęściej jest związana z trudnymi sytuacjami życiowymi, czyli albo jakimiś stresującymi sytuacjami związanymi ze szkołą, z finansami, w takich sytuacjach wzmożonego napięcia, związana ze stresującymi wydarzeniami, to może być wypadek, choroba, może to być śmierć bliskiej osoby. Ona trwa do kilku dni. Natomiast krótkotrwała bezsenność, tak zwana, to jest taka bezsenność, która trwa od 2 tygodni do 4 tygodni. Ona się może ujawniać na przykład w chorobach somatycznych. No i bezsenność przewlekła, czyli taka, która charakteryzuje się niewystarczającą ilością i jakością snu występująca co najmniej 3 razy w tygodniu przez miesiąc lub dłużej. Czyli jest to problem przetrwały. No i on ma te największe, może mieć te największe konsekwencje. A jakie mogą być przyczyny bezsenności? No bo trzeba też, to co się często pojawia, czasami widzę w ogłoszeniach, w jakichś takich grupach facebookowych, że szukam psychiatry, który wyleczy mi bezsenność. No to myślę, że najpierw warto w ogóle pomyśleć o tym, że bezsenność to nie jest choroba jako jednostka chorobowa, tylko to jest najczęściej objaw. Czyli w zasadzie myśląc o bezsenności, no to i szukając lekarza, no to tak naprawdę szukamy lekarza, który zdiagnozuje przyczynę tej bezsenności. Sama bezsenność może być pierwotna i wtórna. I taka pierwotna bezsenność, taka bez wyraźnej przyczyny, przyczyny, którą byśmy znali, tak naprawdę no, jest relatywnie rzadka. Najczęściej, jeżeli źle śpimy, musi być jakiś powód. Czyli przyczyny mogą być różne i najczęściej, bardzo często myślimy, myśląc o bezsenności, myślimy o trybie życia i różnych okolicznościach, czyli tak jak wcześniej wspomniałam, no to mogą to być objawy związane ze stresem, z wydarzeniami życiowymi, z jakimiś ważnymi zmianami w życiu. Bardzo często jest to związane z rozregulowaniem rytmów dobowych, czyli praca, która wiąże się na przykład z nocnymi dyżurami, z różnymi porami chodzenia spać, no to często jest wikłana potem zaburzeniami snu. No ale to też może być na przykład praca związana ze zmianą stref czasowych, czyli to jest takie dość typowe. Nie jest to korzystne z punktu widzenia fizjologii snu. To mogą być nieprawidłowe nawyki związane ze snem. Zresztą my też, mówiąc później o higienie snu, będziemy o tym wspominać. Czyli jeżeli mamy w nawyku kładzenie się spać nieregularnie, robimy drzemki w ciągu dnia, czy jakieś stymulujące aktywności przed snem, albo na przykład większość czasu spędzamy w łóżku, czy dużo korzystamy z komputera, z tabletu, oglądamy jakieś emocjonujące filmy, gramy w gry, no to ten sen on będzie zaburzony i on się wiąże bezpośrednio po prostu ze złym stylem życia, ze złymi nawykami. Obfite posiłki przed snem, czyli jakby w zasadzie przyjmuje się, że nie powinno się jeść bardziej obciążających posiłków na krócej niż 2 godziny przed snem, mniej więcej. Czyli może to powodować dyskomfort, może to zaburzać sen. To są takie typowe, najczęstsze przyczyny bezsenności, czy takie związane albo z psychologicznymi problemami, albo z behawioralnymi. Używki, to dość typowo, to ta wspomniana kawa, czyli kawa po godzinie 16, ale nie tylko kawa, bo to może być herbata, jakieś napoje energizujące, tu energetyki zwłaszcza, pite w godzinach popołudniowych. Mogą bardzo utrudniać zasypianie, mogą bardzo rozregulowywać rytm, który ciężko naprawić, no bo łatwo jest go rozregulować, a trudniej jest z powrotem przywrócić ten dobre mechanizmy. Nikotyna, czyli wyroby tytoniowe, czyli wszystko, co stymuluje mózg, może utrudniać zasypianie. I tutaj ważna rzecz, bo też często niektóre osoby mają w zwyczaju uspokajać się alkoholem, bo wydaje się, że alkohol to jest taka substancja, która ona paradoksalnie, ona może rzeczywiście ułatwiać zasypianie, no bo wiąże się to ze spadkiem napięcia, ona działa uspokajająco, przeciwlękowo. Natomiast samo działanie alkoholu zaburza fizjologiczny sen, czyli jakby ułatwia zasypianie, ale ten sen jest generalnie spłycony i mało regenerujący, no bo alkohol zaburza przechodzenie do tych głębokich faz snu, czyli sprzyja wybudzeniom w nocy. Czyli pozornie śpimy lepiej, no ale tak naprawdę no to zaburza architektonikę snu, czyli na dłuższą metę nie będzie to dobre lekarstwo na leczenie bezsenności, wręcz ten problem będzie nasilać. Co się spotyka też często w praktyce u osób uzależnionych, czyli osoby, które wiele lat piły alkohol, potem po leczeniu odwykowym, kiedy są w abstynencji, mają najczęściej głębokie problemy ze snem, długotrwałe. To jest coś, co wraca po miesiącach dopiero. Oczywiście bezsenność jak najbardziej może się wiązać ze wszystkimi substancjami, które są psychostymulujące, czyli mogą to być narkotyki, amfetamina, metamfetamina, mefedron, kokaina, czyli to są takie substancje, które w bardzo silny sposób stymulują, wprawiają organizm w silny stan pobudzenia. On się może utrzymywać przez bardzo wiele godzin, nawet dni. Wtedy nie czujemy potrzeby snu w ogóle, natomiast no, ten stan oczywiście będzie po odstawieniu substancji, po zaprzestaniu jej działania, będzie się wiązał już z głębokim spadkiem energii i już zmożonego zmęczenia i senności.
No czyli z tego, co mówisz, wynika, że to wszystko opiera się w dużej mierze o nasze nawyki, o nasze przyzwyczajenia. to się opiera w dużej mierze o cały nasz styl życia dookoła. I tutaj właśnie od razu my musimy o tym pamiętać. I no, myślę, że słuchacze podcastu na zdrowie to wiedzą, bo ja to już mówiłem wiele razy, ale trzeba to przypominać, że to, w jaki sposób my żyjemy, ma wpływ na inne elementy naszego życia, na różne elementy naszego życia. I te różne elementy naszego życia mają wpływ na resztę, na te pierwsze. Czyli czasami, a nawet niestety często, my żyjemy dosłownie w błędnym kole. Czyli na przykład nadużywamy jakiejś substancji, czy na przykład nadmiernie korzystamy z elektroniki przed snem, przez co pogarszamy jakość naszego snu, przez co musimy dłużej spać, przez co źle się czujemy, albo na przykład mamy mniej czasu i z tego powodu sięgamy po różnego rodzaju substancje, albo z tego powodu ten brak czasu nadrabiamy na przykład leżąc wieczorem w łóżku, wpatrzeni w ekran tabletu czy smartfona. No ale niektórzy być może z jakiegoś powodu sobie z tym nie są w stanie łatwo poradzić. Czy w takich przypadkach w grę wchodzi na przykład jakieś leczenie, pomoc farmakologiczna, stosowanie jakiegoś rodzaju leków?
I to jest temat rzeka, kolejny temat, bo jakby mówiliśmy tylko o behawioralnych przyczynach, takich związanych ze stylem życia bezsenności. Natomiast trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że same zaburzenia snu, one mogą być też objawem wielu chorób. Czyli w przypadku chorób psychicznych, w przypadku chorób i zaburzeń psychicznych, no to bardzo często, najczęściej pacjenci, którzy wybudzają się w nocy, niekoniecznie wiedzą, że wybudzają się przez lęk. Czyli oni przychodzą z objawem bezsenności, natomiast jak tak dopytamy, już przeprowadzimy bardziej szczegółowy wywiad, no to okazuje się, że pacjent się wybudza albo śpi źle, ma taki płytki sen, taki czujny, nieregenerujący, no dlatego, że ma zaburzenie lękowe. Czyli jakby ta bezsenność może być objawem już zaburzenia psychicznego. Takie typowo wczesne wybudzanie, tak minimum na przykład 2 godziny przed planowanym wstaniem z łóżka, czyli to jest ta godzina najczęściej 3-4, to jest taka typowa godzina, to tu na przykład może to być objaw depresji. Czyli żeby leczyć bezsenność, no tak naprawdę powinniśmy leczyć przyczynę, czyli leczymy depresję. Może to być też zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Oczywiście wtedy to zaburzenie snu, ono się będzie różniło, bo to jest w chorobie afektywnej dwubiegunowej w fazie hipomaniakalnej bądź maniakalnej, no to mamy do czynienia w ogóle ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na sen, czyli ten sen jest bardzo skrócony, może na przykład osoba może nie spać albo kilka dni nocy z rzędu, może spać 1-2 godziny i nie czuje tego, że jest zmęczona, nie ma takiego poczucia. Zaburzenia snu mogą również przebiegać przy zaburzeniach psychotycznych, czyli kiedy na przykład objawy wytwórcze, takie jak halucynacje czy urojenia, one mogą wywoływać poczucie zagrożenia, czyli i niepokój. No i on wtórnie daje bezsenność, czyli jakby całe to spektrum chorób psychicznych może im towarzyszyć bezsenność. I to jest jakby jedna sfera. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że choroby somatyczne dają również takie objawy. I to jest bardzo ważne, dlatego że wszystkie objawy, wszystkie schorzenia z chronicznym bólem mogą dawać oczywiście zaburzenia snu, czyli bóle migrenowe, nowotworowe, po urazach, wszystkie procesy zapalne. Ale też uwaga, to jest też bardzo ważna sprawa. Na przykład zaburzenia funkcji tarczycy subkliniczne, czyli takie nie dające objawów, mogą dawać zaburzenia snu. I to jest na przykład pierwszy objaw. Czyli warto pomyśleć o tym, jeżeli będziemy też o tym mówić później, że jeżeli próbujemy działać, przestrzegamy higieny snu, a dalej mamy problemy ze snem, no to trzeba już w tym kierunku diagnozować, co się dzieje. Czyli na przykład zrobić sobie badanie funkcji tarczycy. Czy to nie jest na przykład problem z tym związany. Czasami mężczyźni z rozrostem gruczołu krokowego, czyli mogą na przykład wybudzać się w nocy, no bo to się wiąże ze zwiększoną częstotliwością oddawania moczu. Cukrzyca, choroby serca, astma, refluks, czyli te wszystkie choroby, one mogą być związane z zaburzeniami snu. I teraz na przykład to jest też bardzo ważne, że w ogóle jeżeli objaw somatyczny, fizyczny wybudza w nocy, no to jest to też taki sygnał alarmowy bardzo często, bo tak zwane objawy alarmowe, czyli takie, które u pacjenta trzeba zwracać uwagę, no to na przykład jest, czy ból wybudza w nocy, czy objaw wybudza w nocy, czy coś się dzieje i pacjent ma nocne poty, wybudza się z tego powodu w nocy. Jest to jakiś sygnał alarmowy pod kątem badania, czy możemy mieć do czynienia na przykład z nowotworem. To jest ważny objaw. Bardzo często w ogóle bezsenność, odwrócenie rytmów dobowych może występować w chorobach neurozwyrodnieniowych, czyli to jest choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. Bardzo często jest to z tym związane. I warto też wziąć pod uwagę to oczywiście, jakie leki przyjmujemy w ogóle. Wszystkie zawierające kodeinę, oksykodon, kofeina, wszystkie stymulujące, jakieś udrażniające drogi oddechowe, preparaty, pseudoefedryna, wszystkie preparaty na odchudzanie mogą zaburzać sen, preparaty stosowane w leczeniu ADHD, ale i samo ADHD sprzyja bezsenności, no bo samo w sobie osoby z ADHD bardzo często łatwo się rozregulowują, czyli one bardzo często mają tą trudność z zachowaniem regularnych pór kładzenia się spać, mają te fazy snu przesunięte. Czasami leki, niektóre leki przeciwdepresyjne, niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia, moczopędne, leki stosowane w astmie mogą też sprzyjać pogorszeniu snu. No i też warto jeszcze wspomnieć o tej jednej rzeczy, bo częściej problemy ze snem mają kobiety. Jest to związane ze zmianami hormonalnymi, czyli w okresach na przykład okołomiesiączkowych, w okresie ciąży, w okresie menopauzy, no i osoby starsze. I tutaj tak, samo zapotrzebowanie na sen, ono się zmniejsza z wiekiem. Czyli osoby młode potrzebują snu więcej. I są to dzieci i nastolatki. Potem w skali życia to zapotrzebowanie się zmniejsza. Osoby starsze najczęściej ten sen mają troszkę mniej regenerujący, on jest spłycony, ale też jest skrócony. I tutaj jakby kwestia jest taka też, jakie mamy wyobrażenie do tego, ile my tego snu potrzebujemy. No bo jeżeli w wieku 70 lat oczekujemy, że będziemy spać 9 godzin, no to nie jest to fizjologia. Osobie starszej nie potrzeba tyle snu, ale może mieć takie wyobrażenie i z tym problemem przychodzi, myśląc, że to tak powinno być. Warto też pomyśleć, tutaj zwracam uwagę osobom, jeżeli śpi z nami partner, partnerka, no to jeżeli jesteśmy otyli, na przykład obturacyjny bezdech senny może dawać zaburzenia snu. Często tacy pacjenci nie są w stanie sami zorientować się. Natomiast czym jest obturacyjny bezdech senny? To jest zaburzenie snu polegające na takim powtarzającym się epizodom zatrzymania oddechu lub jego spłycenia w trakcie snu, co wynika z zapadania się ścian dróg oddechowych na poziomie gardła, czyli może temu sprzyjać na przykład otyłość, czyli ten duży owód szyi, ale to może też być powiązane z krzywą przegrodą nosową, z przerostem migdałków, z różnymi wadami anatomicznymi twarzy czaszki, co skutkuje potem zaburzeniom na drugi dzień, czyli tymi wszystkimi objawami, które się wiążą ze złą jakością snu. To są na przykład bóle głowy, zaburzenia kardiologiczne, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia koncentracji, przysypianie w ciągu dnia bez wyraźnej przyczyny. Czyli jakby nie każdy łączy te objawy, te, które są za dnia, z tym, że coś się dzieje w środku nocy. To jest chrapanie, czyli warto, jeżeli mamy nasz partner, partnerka chrapie w nocy, no to czasami słychać to, czy jemu się oddech nie zatrzymuje na chwilę. A potem wzrasta mu dwutlenek węgla we krwi, on kompensacyjnie zaczyna głębiej oddychać, no ale potem się cyk powtarza, bo zapada w sen, ta tylna ściana gardła zapada się, na chwilę spada ilość tlenu we krwi, no i cyk się powtarza i tych wybudzeń może być dużo w ciągu nocy i to się potem wiąże na, jest związane z, no, z tą pogorszeniem jakości funkcjonowania następnego dnia. Takim kolejnym zaburzeniem, tak innym związanym ze snem, no to jest tak zwany zespół niespokojnych nóg. To jest takie nieprzyjemne doznanie w obrębie nóg, takie uczucia mrowienia, cierpnięcia, drętwienia, bólowe w obrębie nóg, w tych końcowych partii, które się nasilają wieczorem albo w nocy, głównie w pozycji leżącej, czyli jakby powoduje to taką potrzebę poruszania kończynami. No i to utrudnia zasypianie. I to może być związane z różnymi przyczynami, natomiast może być na przykład albo powiązane z niedoborami, na przykład żelaza, z zaburzeniami funkcji nerek, z chorobami układu nerwowego. Czasami niektóre leki mogą dawać takie objawy. Czyli jakby jest to coś, co należy różnicować, kiedy pacjent zgłasza się z bezsennością. Sebastianie, a co naszym słuchaczom byś zalecił, co oni mogą zrobić samodzielnie, żeby lepiej spać?
No co zrobić samodzielnie? Poczekać bardzo cierpliwie, bo za jakiś czas nagram właśnie podcast na temat snu, taki dokładny, szczegółowy. I tam będzie dużo różnych wskazówek w szczegółach. Natomiast co ja mogę powiedzieć teraz, tak bardziej na szybko, co ktoś mógłby wdrożyć? Otóż z profilaktyką, z higieną dobrego snu wiąże się po prostu wiele różnych rzeczy i nam powinno zależeć na tym, żebyśmy wdrożyli jak najwięcej z nich możemy. Najlepiej nie wszystkie naraz, bo one mogą nas przytłoczyć, ale raczej starajmy się po prostu wdrażać po jednej, po dwie te właśnie rzeczy, po trochu, gdy już one się staną nawykiem, to kolejne. U niektórych nie jest to możliwe, ale jedną z najważniejszych rzeczy jest na pewno regularne wstawanie i w miarę możliwości regularne kładzenie się spać. I tak, właśnie w tej kolejności. Regularne wstawanie czasami może być nawet bardziej istotne niż kładzenie się o dokładnie regularnych porach, bo my tak często mamy, że się kładziemy faktycznie o regularnych porach, ale na przykład na tygodniu wstajemy o 7, a na weekendy wstajemy o 11. No i nam się wydaje, że odsypiamy, a w rzeczywistości to nie odsypiamy, tylko sobie zaburzamy rytm dobowy. Inna kwestia to jest spanie w ciemności i w ciszy. I ludziom się często wydaje, no ja mam ciemno, ale nie zwracają uwagi na to, że to się księżyc przebija, to jakaś dioda świeci. Mówią, że na przykład mam cicho. No cicho jest zazwyczaj, ale przejedzie karetka obok okna, ale ktoś tam z domowników stuknie. Tutaj akurat trzeba by było naprawdę dobrze zaciemnić pomieszczenie i trzeba by było też spać w zatyczkach. Normalnych zatyczkach do uszu. I tak, ja doskonale wiem, że ludzie mówią, że po zatyczkach mnie bolą uszy, że zatyczki mi wypadają. Tak jest przez pierwszy tydzień, dwa, trzy tygodnie. Po zazwyczaj miesiącu jesteśmy w stanie się do nich już naprawdę dobrze przyzwyczaić. No i inna kwestia to jest na pewno używanie elektroniki przed snem i kwestia światła. Jedno z drugim się wiąże, ale nie do końca to są te same rzeczy, bo elektronika, czyli smartfony, tablety, laptopy, ekrany, telewizor, to wszystko wydziela światło. Przede wszystkim światło niebieskie. A światło niebieskie mówi nam, dla naszych pierwotnych elementów mózgu, że jest dzień. Więc organizm wtedy na poziomie fizjologicznym nie przygotowuje się do nocy. Więc jedną z najważniejszych rzeczy jest, żeby zmniejszyć natężenie światła i na ile to jest możliwe wyeliminować światło niebieskie. Czyli jeżeli już to blokujemy światło niebieskie używając odpowiednich filtrów, być może okularów, jeżeli ktoś chce, staramy się nie świecić w domu światłem, które ma barwę niebieską, białą, tylko raczej pomarańczową, nawet czerwoną w miarę możliwości i staramy się, aby wszelkie źródła światła były o jak najmniejszym natężeniu, czyli staramy się włączyć takie światła, które będą po prostu dość ciemne. W miarę możliwości przyciemniamy ekrany, przyciemniamy laptopy. Bardzo ważne jest też zwykłe nasze oświetlenie w domu. Im jego jest mniej, tym jest lepiej. A co się wiąże też często z używaniem elektroniki, takiej standardowej, przed snem, to, że my się często emocjonujemy, przeglądamy często te wszystkie media społecznościowe, często już z nudów, to jest takie zwykłe przeklikiwanie się, co powoduje, że my nawet często nie zdajemy sobie sprawy, ale na poziomie podświadomym będziemy o tym myśleć, będziemy gdzieś to tam przemielać w głowach. To często powoduje jakiegoś rodzaju emocje w nas. Tak samo jest nawet z oglądaniem zwykłego filmu, czasem nawet ze słuchaniem muzyki intensywnej i przez to się nam ta jakość snu zaburza. Więc w skrócie, co zrobić? Ciemno, cicho i wyciszyć się, nie naświetlać się przed snem, w miarę możliwości regularne pory, a cała reszta wskazówek, bo ich jest jeszcze trochę, no to myślę, że już będzie w oddzielnym podcaście, oddzielnym poradniku za jakiś czas, gdy się uporam z rzeczami, z którymi aktualnie się zbagam. A powiem też, że akurat w tym czasie, gdy nagrywamy, to między innymi piszę pracę o prokrastynacji snu, Ale to jest temat na zupełnie oddzielny odcinek podcastu, więc nie będę tutaj w niego wchodził. Agnieszko, ty co byś ewentualnie dodała do kwestii higieny snu?
Myślę, że warto zastanowić się też nad temperaturą w sypialni, czyli taka optymalna temperatura dla snu to jest około 18-20 stopni. Wygodny materac do łóżka, no bo jeżeli jesteśmy, możemy przyjąć wygodną pozycję, no to dbamy o rozluźnienie mięśni i to zapewnia tą dobrą jakość snu. Dobrze by było, żeby powietrze było wywietrzone, żeby sypialnia była przewietrzona, czyli można sobie na przykład przed snem takie pomieszczenie przygotować, żeby powietrze nie było za suche. No i to, co jest ważne, nie spędzać w ciągu dnia czasu w łóżku. Łóżko to jest taki mebel, który służy wyłącznie do spania, ewentualnie do seksu, niczego więcej. Czyli to łóżko ma nam się kojarzyć ze snem. To jest istotne. Czyli nie jemy, nie gramy na komputerze, nie czytamy książek, nie robimy nic innego podczas dnia na łóżku. I mogę też z własnych doświadczeń zapewnić, że odkąd przestałam się uczyć na łóżku i czytać książek, mój sen się zdecydowanie poprawił. Miałam taki nawyk na studiach, że uczyłam się leżąc jeszcze w pozycji leżącej na łóżku z książką, no i zawsze źle spałam. I tak zastanawiałam się, dlaczego mój sen jest taki płytki i mało regenerujący. No i jest to oczywiste. No, odkąd przestałam to robić, bo w ogóle powinniśmy jeszcze, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, no to sypialnia w ogóle powinna być osobnym pomieszczeniem, czyli jakby pracujemy, bawimy się, robimy aktywność taką codzienną w innych pomieszczeniach niż tam, gdzie śpimy. Czyli to jest bardzo ważne, żeby ta sypialnia po prostu kojarzyła się tylko i wyłącznie ze snem. No i też na przykład ważne jest to, żeby unikać drzemek w ciągu dnia, czyli to jest bardzo istotne. Nawet takie drzemki 30-minutowe już będą wpływały na pogorszenie jakości snu nocnego, czyli kiedy mamy jeszcze problemy z zasypianiem, no to tym bardziej powinniśmy ich unikać. No i generalnie unikać używek, które mogą zaburzać jakość snu. Aktywność fizyczna, tutaj pewnie Sebastian będzie więcej na ten temat wiedział, pewnie pojawi się to w podcaście, ale raczej nie powinniśmy uprawiać intensywnych ćwiczeń fizycznych przed snem. Jeżeli już uprawiamy wysiłek fizyczny, no to raczej bardziej siłowy niż jakiś taki związany, no taki intensywny. Który będzie, Sebastianie, lepszy? Oporowy, siłowy, czy w ogóle nie robić niczego? Tak 2 godziny przed snem, czy 3 godziny przed snem?
To, że tak powiem, nie ma na to pytanie odpowiedzi, bo możemy wykonywać taki zwykły trening siłowy, który będzie bardzo intensywny i który też nas bardzo pobudzi, a możemy wykonywać trening na przykład bardziej fitnessowy, crossowy, który będzie umiarkowanie intensywny i który będzie dobry. Ale też, co jeszcze ważniejsze tutaj, są osoby, które pod pewnymi warunkami będą na aktywność fizyczną nawet bezpośrednio przed snem reagować dobrze i to poprawi ich sen. I są też osoby, które się tą aktywnością fizyczną faktycznie pobudzą i będą spać gorzej. I to jeszcze, co więcej, może się osobniczo zmieniać, czyli dana osoba przez jakiś tam czas, okres czy w pewnych warunkach może czerpać korzyści z treningu przed snem, a może być też odwrotnie, że ktoś na przykład dobrze zazwyczaj spał po aktywności, a po jakimś czasie w innych warunkach będzie ten sen pogorszony. Więc znowu ja to sobie chyba zostawię na ten szczegółowy odcinek podcastu na temat snu, bo to będzie trzeba też rozpracować na czynniki pierwsze, czyli co po prostu robi aktywność fizyczna, jak ona działa. Temat złożony. Temat po prostu jest złożony, więc tutaj, żebyśmy nie zostawiali naszych słuchaczy z niczym, to zostawmy może ich z tym, żeby sprawdzić, przekonać się po prostu u siebie, jak to działa, bo trzeba po prostu popróbować. Na przykład lekki trening, śpi mi się dobrze. Zrobię cięższy trening, śpi mi się jeszcze lepiej. Zrobię dużo cięższy trening, śpi mi się super. I faktycznie czuję się po tym wyspany. No to może być tak, że jest ok. Natomiast ktoś zrobi lekki trening, śpi ok. Zrobi średni trening, śpi już gorzej. Zrobi ciężki trening raz i spał bardzo słabo. No to już wtedy wiemy, że lepiej chyba tego treningu nie robić. Natomiast ważna rzecz, jeszcze ważna uwaga. trening bardzo często powoduje odstresowanie się. Możemy się wyżyć, możemy wyrzucić z siebie te negatywne emocje, które gromadzimy na przykład w ciągu dnia. I jeżeli mamy w sobie mnóstwo tych negatywnych emocji i trening nam posłuży do tego, żeby się ich pozbyć, to prawdopodobnie będzie to lepsze niż pójście spać bez treningu, ale z nagromadzonymi tymi negatywnymi emocjami. Więc tutaj też trzeba wszystko dookoła wziąć pod uwagę.
O tym też pomyślałam, bo to tak książkowo, jak czyta się te wszystkie takie zasady ogólne higieny snu, no to zwykle trening jest klasyfikowany jako ten czynnik, który może pobudzać. No a rzeczywiście, no jeżeli mamy napięcie, mamy stresującą pracę, no to oczywiste będzie to, że jeżeli pozbędziemy się tego napięcia przed snem, no to na pewno będziemy lepiej spać, ten sen będzie głębszy i lepszej jakości. Ja bym jeszcze dodała, że warto sobie dodać takie rytuały przed snem relaksujące, czyli to może być albo jakaś spokojna muzyka, jakaś medytacja oddechowa, kąpiel. Niektórzy tutaj znajomy terapeuta mi sprzedał, cudzysłów, taki cynk. Można do siebie, bo do snu trzeba się przygotować. No i można na przykład, przygotowując się do snu, na przykład ścieląc łóżka, mówić do siebie w środku, tak, w myślach, na przykład jak do dziecka, czyli na przykład ty mógłbyś mówić do siebie, że a teraz Sebastianek idzie spać. I niektórych to bardzo bawi, ale to jest, możecie spróbować to, słuchacze, to jest bardzo skuteczne, redukuje też napięcie. Można
tak,
też
ja,
oczywiście...
Ja się tak może wtrącę na sekundkę właśnie w słowo. Ale właśnie mnie trochę przeraża, jak bardzo ludzie nie doceniają siły tych autoafirmacji i tego, co do siebie mówią. Bo ja wiem ogólnie, z czego to wynika, to jest też znowu kolejny temat do poruszenia, ale ludzie niektórzy mają jakąś taką ogromną niechęć, żeby sobie mówić takie rzeczy, żeby sobie afirmować coś w głowie, a to ma naprawdę kolosalne znaczenie dla naszego dalszego funkcjonowania. I to faktycznie jest śmieszne, to co mówiłaś, dla kogoś, kto to słyszy, że miałby sobie powtarzać coś takiego, ale to działa. Ale to po prostu działa. I to działa nie tylko w tym, ale w różnych dziedzinach życia. I tutaj chyba ludzie niektórzy mają blokadę, bo gdzieś tam usłyszeli jakieś teksty w stylu, że tam powtarzaj sobie, jestem zwycięzcą czy coś i mają do tego jakieś obrzydzenie, ale no właśnie, był o tym podcast nawet, życie nie jest zero-jedynkowe, świat nie jest zero-jedynkowy, my nie możemy tak sobie, trudne słowo, ekstrapolować tego jestem zwycięzcą na całą resztę naszego funkcjonowania. I my bardzo często też właśnie w kontekście snu mamy tak, że powtarzamy sobie, a nie mogę zasnąć i myślimy, nie mówimy, nie mogę zasnąć. I to jest jedna z największych głupot, jaką można w ogóle robić, gdy nie możemy zasnąć. Mówienie sobie, nie mogę zasnąć i jeszcze denerwowanie się na to, że nie mogę zasnąć. My wtedy powinniśmy ciągle w głowie powtarzać sobie właśnie zasypiam, czuję się super zrelaksowany. Chce mi się bardzo spać, za moment będę spać. I robić to w bardzo spokojny sposób. Ja między innymi w ten sposób też nauczyłem się już działać. Ja naprawdę nie pamiętam, kiedy miałem ostatnio sytuację, żebym nie mógł zasnąć, a miewam też te takie stresujące sytuacje, jakieś wyjazdy, jakieś tam wystąpienia czy cokolwiek. I jest 100 razy lepiej niż było kiedyś, bo się tego nauczyłem.
I zdecydowanie to jest prawda, dlatego że sen jest procesem nieświadomym i to nie jest tak, że kiedy będziemy się denerwować i myśleć i koncentrować się na tym, kiedy ja w końcu zasnę, no to tak się wydarzy. Nie, tak się nie wydarzy. My paradoksalnie nie będziemy spać gorzej, właściwie możemy w ogóle nie zasnąć. I to jest kluczowe, to żeby nie koncentrować się na tym, że nie mogę zasnąć, tylko właśnie przestać się na tym skupiać. To jest związane, jest to taka konkretna technika też CBT, taka intencja paradoksalna, żeby właśnie nauczyć pacjenta, który ma problem z bezsennością, nauczyć go nie koncentrować się na tym, nie interpretować tego w sposób lękowy, że nie może zasnąć, tylko po prostu on przestaje, odwraca swoją uwagę, relaksuje się, czuje się senny i wtedy na przykład wraca do łóżka, ale o tym będziemy jeszcze mówić. Natomiast jeszcze tak, jeszcze zwróćmy uwagę na takie podstawy oczywiście, czyli to, o czym mówiłam, no to kolacja jakaś lekka, nieobfity posiłek, raczej wcześniej, nie bezpośrednio przed snem. Oczywiście duża ilość płynów, czyli żeby nie wstawać do toalety. To są takie oczywiste oczywistości, ale uwierzcie mi, że bardzo wiele osób o tym zapomina, a najczęściej prosi o tabletkę nasenną, a zapominamy gdzieś o tych podstawach. No i oczywiście, jeżeli przyjmujemy leki, które mogą pobudzać, no to trzeba je przesunąć na wcześniejszą porę przyjmowania. Czyli jeżeli nie możemy zasnąć, a przyjmujemy je o 21, no to jeżeli jest możliwość, no to trzeba je przyjmować o 19 albo 18.
No dobra, no to załóżmy, że ktoś poprawił na tyle, na ile mógł higienę snu, wdrożył wiele różnych rzeczy, no z jakichś tam powodów, może nie wszystko, ale wszystko, co może, i nadal te problemy ze snem się pojawiają. Nadal jest ta bezsenność, nadal a to ktoś nie może zasnąć, a to się budzi wiele razy w ciągu nocy, a to się wybudza nad ranem i nie może zasnąć. Co robić?
Jeżeli rzeczywiście my wprowadziliśmy te dobre nawyki i daliśmy sobie czas na przyzwyczajenie się do nich, czyli to nie jest tak, że przez tydzień zrobiliśmy i nie działa, tylko rzeczywiście 2 miesiące pilnujemy, przestrzegamy zasad higieny snu, kładziemy się regularnie spać, pilnujemy tego, żeby się nie pobudzać nadmiernie przed snem, no to warto się zastanowić nad tym, czy nie pogłębić diagnostyki. No i co robić? Mamy kilka opcji. No, jeżeli chorujemy przewlekle, no to może warto na przykład wybrać się najpierw do lekarza rodzinnego z tym, czyli może nam lekarz nas po pierwsze zbada, może zmierzyć ciśnienie krwi, może zlecić wykonanie dodatkowych badań, EKG, niekiedy bardziej szczegółowe badania, na przykład tak zwana polisomnografia, to jest takie badanie oceniające aktywność mózgu podczas snu, czyli aktywność elektryczną mózgu, ruchową, oddychania. To już jest takie bardziej zaawansowane badanie, no ale przede wszystkim lekarz rodzinny będzie w stanie poprowadzić diagnostykę w kierunku bezsenności wtórnej wynikających z przyczyn somatycznych, z różnych chorób. I tutaj co warto mieć przed sobą? Można zabrać oczywiście dokumentację medyczną aktualną. Można też sobie zrobić na przykład coś takiego jak dzienniczek snu przez 2 tygodnie. Czyli co to jest ten dzienniczek snu? To jest taka prosta formuła, w której czasami u niektórych lekarzy można dostać taką książeczkę w gratisie. To jest taki dzienniczek, w której codziennie notujemy, o której położyliśmy się do łóżka, o której zasnęliśmy, jak długo czasu, ile czasu zajęło nam to, żeby zasnąć, ile razy się wybudzaliśmy, ile trwały te wybudzenia, o której się wybudziliśmy rano, o której wstaliśmy, tak, jak długo spaliśmy, czy ten sen był wydajny. I tutaj niektóre pytania, na przykład jak oceniamy wydajność swojego snu, jakie mamy samopoczucie rano, tak, inne informacje. No i to sobie obserwujemy przez okres 2 tygodni, czyli można na tej podstawie już prześledzić, czy ta jedna noc była pojedyncza, taka mało wydajna, czy to jest coś, co jest przetrwałe. Jest to jakby jakaś taka też dodatkowa forma dla lekarza, żeby zobaczyć, na czym też problem polega, tak? Czyli czy mamy bardziej problem z zasypianiem, czy ten sen jest taki pofragmentowany, płytki, gdzie może być problem. To można coś takiego sobie w samodzielnym zakresie zrobić. I to jest jedna rzecz, czyli jakby lekarz somatyczny, warto zapytać partnera, partnerki, czy chrapiemy w nocy, czy on słyszy w ciągu nocy, że na przykład zatrzymuje nam się oddech, bo my tego możemy nie być świadomi, czyli trzeba takie badania zrobić. I teraz tak, jeżeli wykluczyliśmy przyczyny somatyczne, no albo czujemy, że jest coś nie tak w psychice, no to może trzeba zwrócić się z tym do specjalisty, na przykład do psychiatry. I przypominam, że do poradni psychiatrycznej nie potrzebujemy skierowania, czyli możemy przyjść z ulicy, że tak powiem. I co dalej? Psychiatra poprowadzi diagnostykę, czy bezsenność wynika z jakichś takich naszych złych nawyków, czy wynika z chorób, które należy leczyć, tak? Natomiast do metod leczenia bezsenności, no to co pierwsze pacjentom przychodzi do głowy, to jest tabletka, to jest lek. Natomiast tak naprawdę, no to pierwszym krokiem w leczeniu bezsenności to jest wyeliminowanie przyczyn, czyli leczenie choroby podstawowej, ale też na przykład, jeżeli mamy do czynienia z bezsennością pierwotną, czyli taką, której nie do końca nie możemy zidentyfikować przyczyn, no to podstawową metodą leczenia nie będą leki, a tak zwana terapia poznawczo-behawioralna, czyli nie leki. No i ona obejmuje już techniki redukcji czasu snu, tak zwanej techniki kontroli bodźców, naukę stosowania właśnie zasad higieny snu, czyli to są takie wszystkie interwencje związane z wyuczeniem mózgu na nowo tych prawidłowych nawyków, czyli to jest coś, co należy powtarzać, 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 aż będzie skuteczne. To jest złoty standard w leczeniu bezsenności. Czyli to jest jakby to, o czym my trochę mówiliśmy już, bo to jest stosowanie zasad higieny snu, to są wszystkie ćwiczenia relaksacyjne, to jest też takie konkretne już techniki. Nie chcę się zagłębiać już w specjalistyczne protokoły CBT-owskie, natomiast to jest na przykład to, że trzeba przyjrzeć się, bo to zwykle wychodzi też w dzienniczkach snu, przyglądamy się, ile czasu pacjent spędza w łóżku, a ile śpi. I ten czas spędzony w łóżku, on powinien być, jeżeli... On jest długi i nie możemy zasnąć, spędzamy więcej czasu, czyli ten czas od położenia się do łóżka do zaśnięcia, on jest dłuższy niż 20 minut, powinien być skrócony, czyli jakby na tym to polega. I to stopniowo w taki sposób regulujemy ten czas trwania, aż sen będzie normalizowany, czyli unikamy drzemek. Jeżeli wybudzamy się w nocy, to nie leżymy w łóżku i nie rozmyślamy o tym, że nie możemy zasnąć i co to będzie, ja się nie wyśpię i będę jutro nie będę jutro funkcjonować i tak dalej, tylko wychodzimy z łóżka, siadamy na przykład na fotelu, możemy wziąć jakąś literaturę do ręki, ale nie jakąś bardzo emocjonującą, coś delikatnego, nie kryminały, coś lekkiego do czytania. I dopiero wtedy, kiedy poczujemy z powrotem senność, wracamy do łóżka. Czyli nie leżymy, nie przewracamy się z boku na bok, nie liczymy baranów, tylko wychodzimy z łóżka, robimy coś innego, czujemy senność, wracamy do łóżka. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wybudzimy się o 4 rano i już nie możemy zasnąć, no to warto wstać o 4 rano. Czyli zaczynamy wtedy dzień. Bo ten organizm i tak się upomni o sen. On się upomni. Tylko no, ta jedna noc będzie taka. Już druga noc będzie lepsza. Na tym to polega. Czyli to jest jakby troszkę taka technika też, raz, że behawioralna, ale to jest też uczenie się też odwracania uwagi, zmiany myślenia, czyli nie koncentruję się na tym, że nie mogę zasnąć i nakręcam się w lęku, tylko odwracam swoją uwagę, uspokajam się. No bo sen wtedy przychodzi, kiedy my jesteśmy spokojni, a nie wtedy, kiedy jesteśmy zestresowani. Czyli jeżeli mamy z tym problem, a samodzielnie nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, no to można się z tym zgłosić na przykład do terapeuty poznawczo-behawioralnego. Czyli tutaj jakby mówimy o takiej bezsenności, która jest uwarunkowana, która nie jest związana z innymi chorobami, jest bardziej... Znaczy można też oczywiście te techniki stosować przy chorobach innych, współistniejących, natomiast też w przypadku bezsenności pierwotnej, no to jest taki złoty standard. I teraz tak, jeżeli... Bezsenność wynika z przyczyn somatycznych, leczymy przyczyny somatyczne, czyli leczymy ból. Bierzemy leki, które mogą wpływać na sen, no to odstawiamy te leki, albo je redukujemy, albo modyfikujemy dawki. Diagnozujemy się, jeżeli mamy niedobory żelaza, no to uzupełniamy niedobory żelaza. Jeżeli mamy zaburzoną funkcję tarczycy, no to regulujemy tarczycę, tak? I tak dalej. Natomiast jeżeli mamy depresję, zaburzenie lękowe, jakąkolwiek inną chorobę, no to oczywiście regulujemy, leczymy lekami chorobę podstawową. I teraz tak, to z czym się często spotykam też w praktyce zawodowej, no to często preparaty melatoniny, takie kupowane bez recepty. Same preparaty melatoniny, one nie są specjalnie skuteczne w przypadku bezsenności, która nie wynika z zaburzeń wydzielania melatoniny. No bo o co chodzi? Melatonina, ona bardziej reguluje rytmy dobowe, natomiast ona jest bardziej taką substancją promującą sen, czyli zgodnie z rytmem dzień i noc. No i no, który jest to powiązane oczywiście z dostępnością światła. No, w związku z tym, jeżeli mamy problem ze snem, no bo na przykład pracujemy w różnych strefach czasowych albo przebywamy dużo w świetle, znaczy nie mamy do czynienia ze światłem naturalnym, a sztucznym, no to ma to jeszcze jakieś uzasadnienie, czyli melatonina może mieć uzasadnienie dla osób niewidomych, dla osób przebywających w domach opieki, ale generalnie nie ma to takiego efektu, takiego rzeczywiście nie będzie skuteczna zawsze, o tak. Niektórzy stosują jakieś takie preparaty ziołowe dostępne bez recepty, uspokajające, czyli melisa, chmiel, szafran. No to one głównie mają za zadanie sedować, uspokoić, czyli w zasadzie przypuszczam, że prawdopodobnie w taki sposób mogą trochę uspokajać. Natomiast generalnie to, jeżeli mamy potrzebę sięgnąć po preparat ziołowy, czyli sięgamy jakby po coś, co powinno być ostatecznością, no to trzeba się dodiagnozować, zobaczyć, co to jest tak naprawdę, no bo potrzebujemy jakiegoś uspokajacza, bo inaczej nie zaśniemy, a nie potrafimy sobie poradzić bez tego. I tak jak już wspomniałam, samo leczenie farmakologiczne bezsenności, która nie jest związana z wtórnymi, nie jest wtórna, nie jest związana z chorobami, ona może być leczona farmakologicznie, z tym, że jest to ostateczność. I teraz tak, leków mamy dużo do wyboru. Natomiast na co zwracam uwagę? Jakie mamy leki do wyboru? Mamy leki tak zwane do leczenia, stosowane do leczenia bezsenności przygodnej. Mogą to być na przykład tak zwane leki Z-ki, czyli agoniści receptorów benzodiazepinowych. To są na przykład leki takie o nazwach Zolpidem, Zopiklon, Zaleplon, nowy w Polsce zarejestrowany Eszopiklon. To są takie leki, które mają za zadanie przyspieszyć sen, utrzymać go i pogłębić go. Natomiast nie są one, nie powinny być stosowane do leczenia bezsenności przewlekłej, jedynie do bezsenności przygodnej. Czyli to jest bardzo istotne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że są to leki, które mogą, i przewlekłe stosowanie może się wiązać z powstawaniem zjawiska tolerancji. Czyli co to oznacza? Że do tego samego efektu uspokajającego nasennego konieczne jest z czasem przyjmowanie coraz większych dawek. Czyli one z czasem po prostu przestają działać. Natomiast ich odstawienie wiąże się z dużym ryzykiem, praktycznie praktyce stuprocentowym, nasileniem bezsenności. Czyli jest to bardzo ważne. Leki te, one mają liczne obostrzenia, działania niepożądane. One się mogą wiązać na przykład przy przewlekłym stosowaniu z zaburzeniami koncentracji, z zaburzeniami pamięci, niekiedy zaburzeniami świadomości. Mogą się wiązać z tak zwanym ryzykiem porannej sedacji. Mogą zaburzać ten dzień, bo to zależy jeszcze ile, jaki jest czas trwania preparatu. Czyli nie każdy lek może być przyjmowany w środku nocy. Może wpływać na sprawność psychomotoryczną następnego dnia, na obsługę pojazdów mechanicznych, czyli to jest istotne. Niektórzy mogą reagować na nie paradoksalnie, różne historie się mogą dziać nieprzyjemne, czyli jakby nie są to leki, które powinny być stosowane rutynowo. Leki, które absolutnie nie powinny być stosowane w leczeniu przewlekłym, zwłaszcza z powodu bezsenności, no to są leki z grupy benzodiazepin, czyli takie leki jak alprazolam, lorafen, relanium, klonazepam. Te wszystkie leki mają olbrzymi potencjał uzależniający i absolutnie nie mogą być stosowane dłużej niż 3, maksymalnie 4 tygodnie. Nie powinny być stosowane w leczeniu bezsenności. One mogą być czasami dołączane dodatkowo do leków podstawowych, na przykład do leków SSRI, czy leków przeciwdepresyjnych w początkowej fazie leczenia, ale tylko i wyłącznie ściśle pod kontrolą lekarską, nie samodzielnie. Bo dlaczego ja to tak bardzo podkreślam? Dlatego, że zarówno benzodiazepiny, jak i leki z grupy Z-ek nie poprawiają, nie wpływają korzystnie na architektonikę snu. One owszem, dają ten sen, natomiast nie wpływają dobrze na te parametry fizjologiczne, czyli one mogą je z czasem pogarszać. I to jest bardzo ważne. Leki z grupy benzodiazepin, one mają liczne przeciwwskazania, czyli nie mogą być stosowane przez każdego. Osoby z zaburzeniami oddychania nie mogą być absolutnie łączone z używkami takimi jak alkohol, bo to może się wiązać na przykład z zablokowaniem ośrodka oddechowego. Nie powinny być stosowane dla osób w podeszłym wieku, dla osób z zaburzeniami czynności nerek. No i oczywiście potencjał uzależniający tych substancji jest zależny od preparatu, natomiast generalnie nie powinny być stosowane samodzielnie. Oto jest taka najbardziej istotna rzecz. Same Z-ki, czyli Zolpidem, Zaleplon, Zopiklon, Eszopiklon, czyli takie tak zwane Z-ki popularne, to są leki, które mogą być stosowane z przerwami, nie częściej niż 3-4 razy w tygodniu. Czyli one przyspieszają ten moment zaśnięcia, zmniejszają liczbę wybudzeń, ale nie zwiększają ilości snu głębokiego. Czyli one dają taki efekt odcięcia, ale nie pogłębiają, nie wpływają na sen taki fizjologiczny, taki jaki powinien być.
No właśnie z tymi lekami, bo tak jak mówisz, to jedne uzależniają, inne jakoś nie do końca dobrze działają. Jest coś, co działa, jest coś, co tak, jak to by niektórzy powiedzieli, można brać?
Mamy takie leki i mamy leki, które nie mają potencjału uzależniającego i co więcej wpływają dobrze na parametry snu, na tą architektonikę snu. Czyli takich leków mamy kilka grup. Mogą to być leki na przykład przeciwdepresyjne sedujące w małych dawkach, czyli one jakby nie są takie stricte nasenne, ale w związku z tym, że mają działanie uspokajające, sedujące, przeciwlękowe, no to promują sen, czyli to mogą być na przykład leki takie jak trazodon, mianseryna, mirtazapina, niektóre trójcykliczne, na przykład doksepina w niewielkich dawkach. One wykazują działanie sedatywne, no przez wpływ na receptory histaminowe głównie, no i promują, pogłębiają sen, poprawiają jego jakość. Dawki stosowane są niskie, czyli mniejsze niż w depresji. No, mówimy głównie o leczeniu bezsenności w tym momencie. No i nie mają potencjału uzależniającego. Niektóre z tych leków mogą dawać efekt tak zwanej sedacji porannej, czyli jakby można odczuć jeszcze działanie leku z nocy, w związku z tym niektóre powinny być przyjmowane nieco wcześniej. Możemy z łagodniejszych leków możemy stosować też leki takie jak na przykład hydroksyzyna, difenhydramina, czyli leki takie, które ściśle przeciwhistaminowe, które blokują receptor histaminowy. No i one mają taki dość słaby, krótkotrwały efekt nasenny, ale mają korzystny wpływ na liczbę wybudzeń, poprawiają jakość snu i ciągłość, mogą być stosowane. Inne leki, na przykład z grupy neuroleptyków, i to są leki, które mają zastosowanie przeciwlękowe, uspokajające, nasenne w małych dawkach, czyli w takich stanach pobudzenia, też bezsenności przewlekłej, na przykład chlorprotiksen, promazyna, lewomepromazyna, kwetiapina, mogą dawać dobre efekty. Natomiast oczywiście są to wszystko to, o czym mówię, to są leki na receptę, czyli leki, które należy przyjmować pod kontrolą lekarza. To jest ważne. Natomiast jest to, mogą stanowić alternatywę dla leków z grupy Z i benzodiazepin oczywiście. I tutaj takim lekiem na przykład dobrym, ostatnio też modnym, no to jest kwetiapina w leczeniu bezsenności w małych dawkach, czyli może być stosowana, nie ma takiego efektu, nie działa bardzo długo, może być stosowana bliżej tej pory kładzenia się spać, tak? Czyli nawet nie 3 godziny wcześniej, a na przykład godzinę przed snem. Czyli jakby tych leków mamy trochę i więc jest alternatywa, nie muszą to być leki, które uzależniają i nie muszą to być używki, to jest ważne. I jeszcze bym dodała, że z mojej praktyki, że jakby bardzo, my o tym już mówiliśmy, ale że bardzo takim niedocenianą rzeczą są właśnie prawidłowe nawyki związane ze snem i oczekiwania związane ze snem, czyli dobra edukacja oraz nawyki naprawdę są w stanie sen wyregulować. Leki to jest ostateczność, czyli ważne jest, bo ja wiem, że łatwiej jest wziąć tabletkę i generalnie ludzie nie lubią podejmować wysiłku, czyli łatwiej jest wziąć tabletkę i zasnąć, natomiast żebyśmy mogli kiedyś leki odstawić, no to potrzebne jest to nasze zaangażowanie i zmiana stylu życia, zmiana nawyków, która będzie skuteczna po prostu.
No właśnie, dokładnie tak, bo większość ludzi właśnie chciałaby na przykład wziąć jakąś magiczną pigułkę i to miałoby zniwelować na przykład skutki zaniedbywania się przez ostatnie 15 lat. No to tak nie działa. To tak trochę można porównać, bo też to teraz się ostatnio przecież popularne stało te leki do leczenia cukrzycy, które mają potencjał odchudzający. No można sobie taki lek brać przez miesiąc, pół roku czy ileś, tylko potem my lek odstawimy, no i to wszystko wróci. I teraz pytanie, czy my ten lek przez całe życie będziemy brać teraz, czy jednak, no właśnie, będziemy musieli coś z tymi nawykami zrobić. A pamiętajmy, że im młodsi jesteśmy, tym nam jest łatwiej zmieniać nawyki, bo po prostu mózg jest bardziej plastyczny, człowiek jest bardziej chętny, żeby je zmieniać i po prostu trzeba to robić tak po troszku, po jednym, po drobnym kroku. Leki są bardzo dobre i my powinniśmy być niesamowicie zadowoleni, że żyjemy w czasach, w których one są. Bo weźmy to pod uwagę, że czasami lepiej jest wziąć lek, który oczywiście ma jakieś tam skutki uboczne, niż zmagać się z czymś negatywnym, co ma jeszcze większe skutki uboczne. I zły sen, niewłaściwy sen, niedobór snu, zaburzenie jakości snu będą powodowały totalne spustoszenie w naszych organizmach. I wtedy czasami warto jest wziąć lek, żeby sobie z tym poradzić, ale jednocześnie my potrzebujemy tej pracy. My potrzebujemy włożyć pracę. Tak to już działa. Jeżeli chcemy mieć efekty, musimy włożyć w to naszą pracę, nie polegać na lekach. Nie da się tak, że my będziemy mieli słabe nawyki, nie zwracamy uwagi na higienę snu, na wszystko, co jest ze snem związane, weźmiemy sobie tabletkę i problem z głowy. Niestety nie ma tak łatwo. Kto wie, nie wiem, może będziecie tego słuchać w roku 2066. Wtedy już będą takie możliwości. No to ja się będę cieszył, że dożyliśmy czasów, w których leki byłyby aż tak dobre. Ale w roku 2023 my to nagrywamy i jeszcze tego nie ma i nic nie wskazuje na to, żeby w ciągu najbliższych 5 czy 10 lat to się zmieniło. No chyba, że ta sztuczna inteligencja po prostu zrobi robotę, ale pożyjemy, zobaczymy. Póki co, żeby sobie z bezsennością, z problemami ze snem poradzić, my potrzebujemy wypracować dobre nawyki. I to jest klucz do sukcesu.
Dokładnie to samo przyszło mi do głowy odnośnie tego, co powiedziałeś, i bo takie problemy, które wiążą się ze zdrowiem, no i stylem życia, to ludzie chcieliby mieć magiczną tabletkę, która jakoś, no nie wiem, po wzięciu sprawi, że na drugi dzień będą lżejsi o 20 kg. No każdy ma takie marzenia, natomiast zawsze jest tak praktycznie, że złożony problem nie ma prostych rozwiązań i nawet to dotyczy też operacji bariatrycznej, bo operacja bariatryczna daje bardzo dobre efekty, tylko że to może wrócić, kiedy my nie zmienimy nawyków. To nie jest tak, że ktoś, położymy się na stole, ktoś za nas coś zrobi, a my nie musimy włożyć w to żadnego wysiłku. I tak jest ze wszystkim. I generalnie trzeba też pamiętać, że oczywiście, że tak, leki są stosowane ze wskazań, są stosowane pod kontrolą lekarską, ale leki to też działania niepożądane. Czyli to ma też swoje konsekwencje. Że to nie jest tak, że coś weźmiemy, mamy korzyści, ale nie ma to kosztów. Czyli wszystko to, co możemy poprawić stylem życia, no to starajmy się poprawić stylem życia, bo to ma znaczenie dla nas. To jest profilaktyka również. Leki to jest ostateczność.
Tak, mówimy właśnie o tych kosztach i warto, żebyśmy też przypomnieli wszystkim słuchaczom o czymś bardzo ważnym, bo sen, nie tylko oczywiście sen, ale sen w bardzo dużej mierze wpływa na poziom naszej energii, na nasze samopoczucie w ciągu dnia. Więc w dużym uproszczeniu on będzie wpływał na motywację, jaką mamy. Motywację do zmian w ogóle. I tu jeżeli wpadniemy w to błędne koło, że jesteśmy przewlekle niewyspani, przewlekle się źle czujemy, czyli nie mamy tej energii do zmian, no to ciężko nam się będzie ruszyć. I bardzo podobny mechanizm często bywa na przykład w depresji, że ludzie by chcieli najpierw mieć jakąś energię, żeby robić jakieś rzeczy. A często jest dokładnie odwrotnie. My najpierw potrzebujemy robić rzeczy, żeby mieć energię. I tego się czasem nie da odwrócić. I tutaj czy ze snem, czy właśnie z bezsennością, czy z różnego rodzaju problemami związanymi z szeroko rozumianą motywacją, najpierw trzeba rozpalić ognisko, żeby się ogrzać. Nie ogrzejemy się najpierw, zanim rozpalimy ognisko. I ta słynna zasada, ona musi być gdzieś tam w naszych głowach, bo my musimy sobie zawsze o niej przypominać, gdy tracimy chęć do robienia czegoś. Jeżeli mamy do wykonania pracę, a tutaj mamy do wykonania pracę w postaci zdobycia pewnych nawyków, żeby ten sen był dobry, to najpierw te nawyki, później sen będzie dobry, a konsekwencją tego będzie to, że my będziemy mieli więcej chęci, więcej energii, więcej motywacji. I to będzie potem samo się napędzać, tylko czasami się trzeba przełamać. A żeby się przełamać, to czasami jest właśnie potrzebny lek. Jeżeli dasz radę, to zrób to bez leku, zrób to na podstawie motywacji, którą zyskasz, słuchając na przykład tego podcastu. Bo to też jest właśnie motywacja, tylko ona trwa krótko. To, co będzie działać długo, to nawyki, jakie w sobie wyrobimy. Tak to działa.
Tu tak trochę weszliśmy już w taką dyskusję bardziej zaawansowaną, kiedy włączyć lek, kiedy nie włączyć. Oczywiście decyduje o tym lekarz. Natomiast ja jeszcze lubię takie porównanie, jeżeli mówimy akurat o depresji, że depresja to jest taki gar. Taki gar albo studnia, możemy do studni to porównać. I czym jest lek? Ja myślę, że ze studni jest ciężko wyjść, kiedy nie mamy, jesteśmy na samym dnie, a nie mamy czego się złapać, albo próbujemy się złapać, a się ślizgamy na tym wnętrzu, na ścianie studni. No to czym by był ten lek? No na przykład lek może być taką drabiną, która nam w tym pomoże, no ale to my musimy się wdrapać po drabinie. Czyli lek nam to ułatwia, albo lek może być taką trampoliną, no ale to my musimy na tą trampolinę wejść i to my z niej wyskakujemy.
Podsumujmy zatem wszystko to, co powiedzieliśmy w tym odcinku.
W dzisiejszym odcinku mówiliśmy o tym, czym jest bezsenność, czyli jest to zaburzenie snu, które charakteryzuje się trudnością w zasypianiu, utrzymaniu snu, w osiągnięciu odpowiedniego stopnia wypoczynku, no i z towarzyszącym upośledzeniem funkcjonowania w ciągu dnia. No i bezsenność jest to zjawisko bardzo częste w populacji, to jest wręcz choroba cywilizacyjna. Może się dzielić ze względu na długość, na czas trwania, na przygodną, krótkotrwałą, przewlekłą, no i ze względu na przyczynę, na pierwotną i wtórną. Czyli pierwotną, bezuchwytnej przyczyny i wtórną, wynikającą z różnych innych czynników.
Natomiast sam sen to niezbędny proces fizjologiczny, dzięki któremu nasz układ nerwowy, odpornościowy i wiele innych układów naszego organizmu jest w stanie prawidłowo funkcjonować, regenerować się. Dzięki temu, że śpimy, jesteśmy w stanie funkcjonować. Gdybyśmy nie spali przez na przykład kilkanaście dni, niestety, ale skończyłoby się to prawdopodobnie nawet i śmiercią. Sen jest niezbędny i niestety nie można go w żaden sposób zamaskować, na przykład spożywaniem kofeiny, energetyków różnego rodzaju. My po prostu musimy spać i pamiętajmy, że to musi być sen dobrej jakości, a nie tylko w odpowiedniej długości.
Bezsenność możemy rozpoznać między innymi po utrudnionym zasypianiu, czyli kiedy ten czas oczekiwania na zaśnięcie trwa powyżej 30 minut, kiedy oczekiwanie na zaśnięcie po obudzeniu się w nocy wynosi więcej niż 30 minut, kiedy budzimy się wcześniej rano niż było to planowane, to jest, musi być minimum 30 minut, no i kiedy wybudzamy się w nocy, na przykład więcej niż dwukrotnie. No i w przypadku bezsenności, która trwa dłużej, która nie jest przygodna, no to takie noce, w których ten sen nie jest odpowiedniej jakości i ilości, one muszą być minimum 2 w tygodniu, natomiast sama bezsenność musi utrzymywać się przynajmniej miesiąc dłużej, żeby mówić o tym, że jest to bezsenność przewlekła. No i oczywiście zaburzenia snu, one się muszą wiązać z zakłóceniem funkcjonowania, ze złym samopoczuciem następnego dnia, czyli mają wpływ na nasze życie codziennie, codzienne, na jakość życia. I przyczyny bezsenności mogą być związane z różnymi zaburzeniami somatycznymi, czynnikami egzogennymi, zewnętrznymi, przyczynami psychologicznymi, nieprawidłowym stylem życia, mogą być związane z różnymi substancjami, czy też mogą nie być związane z żadną znaną przyczyną i wtedy mówimy o bezsenności pierwotnej.
Bardzo istotną rolę w profilaktyce bezsenności i różnego rodzaju problemów ze snem ma po prostu właściwa higiena snu. Czyli przede wszystkim nienadużywanie elektroniki przed snem, dbanie o jakość snu, spanie w ciemnych warunkach i w ciszy, dbanie o dobre łóżko, czyli na przykład wygodny materac, wygodną poduszkę, wykorzystywanie łóżka, przede wszystkim do spania, ewentualnie do, nazwijmy to, przytulania się. W miarę możliwości unikajmy drzemek w ciągu dnia. Starajmy się nie odsypiać na przykład w weekendy, tylko próbujmy, na ile to jest możliwe, wstawać o zbliżonych porach. Obserwujmy, w jaki sposób działa na nas trening i czy na przykład zbyt intensywny trening nie powoduje problemów ze snem. Dobrze jest też nauczyć się wprowadzić, stworzyć pewne rytuały przed snem, na przykład relaksująca kąpiel czy słuchanie relaksującej muzyki.
I leczenie bezsenności obejmuje, poza wspomnianą już higieną snu, czyli metodą niefarmakologiczną, obejmuje oczywiście leczenie zaburzeń psychicznych, które przebiegają z bezsennością, czyli leczenie przyczyny, leczenie chorób i objawów somatycznych, które powodują bezsenność. Natomiast podstawową formą terapii bezsenności pierwotnej, ale też współistniejącej z innymi chorobami, jest tak zwany złoty standard leczenia bezsenności, czyli terapia poznawczo-behawioralna. Do metod farmakologicznych należą leki z grupy leków przeciwdepresyjnych o działaniu uspokajającym, sedującym, leki przeciwhistaminowe. Do leczenia bezsenności przygodnej leki z grupy agonistów receptora benzodiazepinowego, czyli tzw. leki z grupy Z, niektóre benzodiazepiny, no i leki z grupy neuroleptyków w małych dawkach.
Ale pamiętajmy, że leki to nie jest magiczna tabletka i nie wyeliminują za nas problemu, jeżeli my ciągle będziemy mieli innego rodzaju zaburzenia tego snu, jeżeli nie wyeliminujemy złych nawyków, czy nie wyeliminujemy innych chorób. Dlatego pamiętajmy, że praca należy do nas i pamiętajmy, że efekty będą wtedy, kiedy o nie najpierw zadbamy. Najpierw musimy poprawić sen, żeby mieć więcej energii i lepiej się czuć, przez co będziemy mogli wprowadzać kolejne zdrowe, prawidłowe nawyki, aby dobrze się wysypiać.
I dodam jeszcze na koniec, że w leczeniu bezsenności najważniejsze są metody niefarmakologiczne, natomiast przewlekłe stosowanie leków nasennych może prowadzić do uzależnienia i w konsekwencji może nasilać problemy ze snem i musi być oczywiście prowadzone pod kontrolą lekarską.
No i chyba wyczerpaliśmy temat, przynajmniej na tyle, żeby nie zanudzić naszych słuchaczy. Przekazaliśmy podstawową wiedzę, informacje. No myślę, że jeżeli ktoś ma poważny problem z bezsennością, to raczej nie powinien opierać się wyłącznie na podcaście, ale przede wszystkim udać się do specjalisty. A jeżeli ktoś jest bardzo ciekawski, uczy się, to myślę, że poszuka jeszcze w internecie innych dostępnych informacji i po prostu wykorzysta je. Mi tak swoją drogą właśnie jeszcze przyszedł do głowy pewien suchar dotyczący snu. Pyta się wnuk swojego dziadka: dziadku, co robisz, kiedy nie możesz zasnąć? No, liczę dziewczyny, z którymi się przespałem. A nie owce? O, raz mi tylko się zdarzyło. No, ale weźmy ten łyczek wody. Woda była bardzo dobra, bo aż mi zaschło od tego suchara. Agnieszka, nie chcę cię dłużej zatrzymywać. Dzięki
za... Bulwersować dowcipami.
Bulwersować dowcipami, o to chodzi. Dzięki za wzięcie udziału w kolejnym odcinku. I co, myślę tak, że teraz, skoro się już przeprowadziłaś, to może jeszcze zaktualizujmy na koniec informację, gdzie ciebie można znaleźć, gdyby ktoś na przykład chciał się do ciebie zgłosić w jakiejś sprawie. Pochwal się miejscem, w którym jesteś jeszcze dostępna.
W którym już jestem dostępna. To jest.
A, w którym już jesteś dostępna. Tak,
to jest. Od kwietnia można mnie znaleźć w Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce oraz w Centrum Dobrej Terapii Nowa Huta w Krakowie.
Także niestety, jeżeli ktoś jest z Lublina, to pozostaje jedynie opcja, żeby się kontaktować z Agnieszką w sposób online'owy. A tak, Agnieszka podbija teraz Kraków i leczy ludzi w Krakowie. Dzięki raz jeszcze i mam nadzieję, że usłyszymy się i zgadamy się jeszcze w jakimś kolejnym odcinku podcastu. Czy masz na myśli jakiś temat, który moglibyśmy kiedyś jeszcze omówić, przekazać coś naszym słuchaczom?
Ja myślę, że może w komentarzach dowiemy się, o czym moglibyśmy poprowadzić podcast.
I to jest świetny pomysł, bo no właśnie, bo takich tematów jest mnóstwo, ale dokładnie tak jak Agnieszka mówi, zostawcie informacje w komentarzach, a jako że większość osób słucha podcastów niekoniecznie w miejsce, gdzie są te komentarze, to po prostu napiszcie na adres kontakt@sebastianchudziak.pl. I jeżeli ktoś taką propozycję podcastu tutaj nam napisze, to rozważymy, jeżeli damy radę, to tu nagramy. Życzymy naszym drogim słuchaczom dobrej nocy, a my się żegnamy i do usłyszenia. Na razie, hej!
Hej!
I to już wszystko w tym odcinku podcastu Na Zdrowie. Mam nadzieję, że ta wiedza, którą właśnie wysłuchałeś lub wysłuchałaś, przyda ci się do czegoś. Być może dzięki temu odcinkowi podcastu poprawisz swój sen, ponieważ wiesz już, jak bardzo jest on ważny. Pamiętaj o tym, że problemy ze snem mogą prowadzić w konsekwencji do wielu innych problemów i mogą nawarstwiać się, prowadzić do błędnego koła. Na temat samego snu w większych szczegółach, jak o niego dbać, jak prowadzić prawidłową higienę snu i tak dalej, nagram jeszcze za jakiś czas odcinek. Jednak nie jest to temat łatwy, jest bardzo wiele różnego rodzaju zmiennych, trzeba by było też uwzględnić takie kwestie jak na przykład praca zmianowa, jak różnice u poszczególnych osób, które wpływają na to, jak sen jest w ogóle postrzegany i w jaki sposób jest on potrzebny, ponieważ niektórym osobom faktycznie wystarczać może troszkę mniej snu, innym trochę więcej. Jedne osoby wolą spać w późniejszych godzinach, inne we wcześniejszych. Także tematu jest naprawdę jeszcze wiele do omówienia, no i myślę, że za jakiś czas się tym tematem zajmę. A tymczasem ja jeszcze chciałbym podziękować Agnieszce za niesamowicie ciekawą rozmowę, tobie, drogi słuchaczu czy droga słuchaczko, za wysłuchanie tego odcinka i nie chcę przedłużać, więc życzę tobie wszystkiego najlepszego. No i oczywiście do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie. Na razie, cześć!